Dzień dobry. Ostatnio opowiadamy sobie o początkach fascynującej i niepojęcie ważnej dla nas wszystkich nauki, jaką bez wątpienia jest archeologia. Wiemy już, jak sprawy z odkrywaniem przeszłości miały się w czasach antyku i jak niewesoło było w średniowieczu. Przyszły jednak dla archeologii dobre czasy, kiedy bogaci ludzie zaczęli inwestować w wykopaliska, chociaż jeszcze nie ku chwale nauki. I w tym momencie wracamy do naszej opowieści. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Świat. Finansowane przez mecenasów sztuki wykopaliska często przynosiły efekty w postaci wspaniałych, klasycznych pamiątek z przeszłości. Większość z nich, na podstawie literatury, dało się całkiem precyzyjnie sklasyfikować, jeśli chodzi o okres powstania. Jednak podczas prac często natrafiano na jakieś figurki czy inne narzędzia, o których nikt nie był w stanie powiedzieć, kiedy powstały, ani kto ich mógł używać. Często więc odrzucano je gdzieś na bok jako bezwartościowe, ewentualnie trafiały do muzealnych magazynów na wieczne zapomnienie. Okej, może nie wieczne, bo wiele z nich wyciągnął ponownie na światło dzienne pewien młodzian z Danii. To znaczy, dla mnie młodzian, bo w momencie, jak Królewska Komisja do Przechowywania Starożytności Duńskich zleciła uporządkowanie swoich zbiorów Christianowi Thomsenowi, to miał on dopiero 27 lat. Zabrał się ochoczo do pracy i nie miał prawa spodziewać się, jakiej rewolucji dokona. W 1836 roku zwieńczył swoją żmudną robotę, wydając Przewodnik po starożytnościach skandynawskich. Jednak nie opisy różnych przedmiotów były tam dla archeologii najważniejsze. Thomsen dokonał w swojej książce podziału historii ludzkości przed wynalezieniem pisma. To właśnie on, ten Duńczyk, stworzył epoki, o których wszyscy słyszeliśmy: kamienia, brązu i żelaza. Oczywiście, jak wszystkie przełomowe pomysły, podział Thomsena nie przyjął się od razu. Wielu naukowców uważało, że panie, nie można tak, bo przecież narzędzi z kamienia używano też później, jak już powszechnie znane było żelazo. I niby mieli trochę racji, jednak uściślenie poprzednich epok było bardzo ważne, żeby archeologia nie była gigantycznym naukowym worem bez dna, żeby można było skupić się na poszczególnych jej fragmentach. To też uczniowie Thomsena kontynuowali w nauce podejście już nie tak wtedy młodego mistrza. Najważniejszym z nich był chyba Jens Worse, który podzielił epokę kamienia na jeszcze mniejsze epoki, stwierdzając zwyczajnie, że była za długa, żeby rozpatrywać ją jako całość. Dziś wiemy, że miał rację, ale znowu zawrzało w środowisku. Do tego stopnia, że trzeba było zwołać w 1861 roku zjazd archeologów i tutaj może niektórzy mają przed oczami bandę dziadów kłócących się o jakieś głupoty z przeszłości, ale prawda jest taka, że archeologia wreszcie zaczynała być nie tylko przedmiotem naukowych dyskusji, ale zwracano na nią uwagę poza wąską ekipą specjalistów. Dowód? A proszę uprzejmie, wspomniany zjazd otworzył sam Fryderyk VII z zawodu król Danii. No dobra, ale jaki był efekt tego całego burzliwego w przebiegu zjazdu? Wszystkie dyskusje podsumował w 1865 roku, tym razem nie Duńczyk, a angielski badacz, John Lubbock. W swojej publikacji o jakże wymownym tytule Czasy prehistoryczne zawarł dwie bardzo ważne kwestie, nie tylko dla samej archeologii, ale generalnie dla nas wszystkich. Po pierwsze, nazwał starszą i młodszą epokę kamienia, odpowiednio paleolit i neolit. Co to dla nas oznacza? Ano to, że to samo, co epoka kamienia łupanego i gładzonego. I od tej pory teraz już wszyscy będziemy wiedzieć, że jak mówimy, że coś jest z epoki kamienia łupanego, to właśnie chodzi o neolit. Co jest nieocenioną anegdotą na imprezie, przynajmniej mi się przydało parę razy. Ale nie samymi imprezami człowiek żyje, bo pan Lubbock, analizując dokonania kolegów, zauważył, że nasi odlegli przodkowie dokonywali podobnych odkryć i tworzyli podobne wynalazki w miejscach bardzo od siebie odległych. Nie mogli mieć ze sobą kontaktu, a wniosek z tego jest taki, że wszystkie rasy i kultury mają taki sam potencjał twórczy i nie ma czegoś takiego jak rasa mądrzejsza, czy jakkolwiek lepsza. Oczywiście na początku XX wieku znaleźli się ludzie w czarnych mundurach, którzy mieli inne zdanie, a ich mentalni naśladowcy zdarzają się i dziś. Jednak wszyscy bardziej ogarnięci zgodzą się chyba z teorią pana Lubbocka, prawda? Tak dokonała się teoretycznie rewolucja w archeologii, jednak czym w tej nauce byłaby teoria bez praktyki? A ta też wskoczyła na wyższy poziom w XIX wieku, a w XX to już kompletnie odleciała w kosmos. I właśnie o nowoczesnych metodach uprawiania archeologii opowiemy sobie w kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!